Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę 4Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska, który opowie nam o 2 latach doświadczenia wprowadzania kultury odpowiedzialności w całej organizacji w Polsce, za którą odpowiada. Zapraszam. Wojtku, jak miło Cię widzieć podczas naszego nagrania i na początku powiedz parę słów o sobie, proszę. Czym się zajmujesz na co dzień? Czym się zajmowałeś może też w przeszłości?
Sławku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi tutaj być. Czym się zajmuję? No, zajmuję się wspieraniem całego zespołu, który prowadzi działalność Scani w Polsce. Mm-hmm. W Scani jestem od 31 lat.
Niesamowite.
Ale wbrew pozorom nie oznacza to, że siedzę na jednym miejscu. Miałem, mm-hmm, jak się śmieję, 12 różnych misji w tym czasie. Mm-hmm. Miałem przyjemność pracować i z zespołem, który prowadziłem w Szwecji. Prowadziłem również zespół na Ukrainie, w Rosji, w Polsce, zanim całą Polskę, to również zarządzałem południowo-wschodnią częścią. Także no, bardzo, bardzo ciekawa praca z wieloma kulturami, z wieloma ludźmi na wielu stanowiskach. Bardzo ciekawy czas.
Z wykształcenia jesteś inżynierem, prawda?
Tak.
Ale z techniką chyba mniej masz do czynienia w swojej codziennej pracy, natomiast umysł taki ścisły to jest raczej taka twoja też domena, nie wiem czy dobrze interpretuję.
Nie wiem czy domena, ale zdecydowanie tak. Jestem inżynierem, jestem z rodziny inżynierów i chyba to lubię. Mhm. To w takiej branży, w jakiej pracuję, trochę przekornie buduje wiarygodność, bo jeżeli mogę i z klientami, z mechanikami od wielu lat rozmawiać o naciskach na osie, przełożeniach tylnych mostów i tego typu rzeczy, to buduje to moją wiarygodność. Mm-hmm. Czy znajomość, mm-hmm, zagadnień przełożeń tylnych mostów gwarantuje sukces na pozycji dyrektora generalnego? Obawiam się, że nie. Mm-hmm. Ale to buduje w branży wiarygodność i na pewno tu akurat pomaga.
A porozmawiamy o rzeczy, która jest mało ścisła, bo będziemy rozmawiać o kulturze waszej organizacji, to w jaki sposób ją kształtujecie. To jest też tak, że chyba organizacja jest przede wszystkim handlowo-serwisowa, jeśli ja dobrze rozumiem, prawda? To nie jest organizacja fabryczna w Polsce tutaj. Czy też się mylę?
Znaczy, tu jest dualistyczna rola. To znaczy, z jednej strony oczywiście jesteśmy dystrybutorem, czyli importerem, mm-hmm, tak? Z drugiej strony prowadzimy no, bardzo dużą działalność taką bezpośrednio usługową dla klientów. Ponieważ część całej sieci serwisowej Scani należy do producenta, czyli należy do Scania. Mm-hmm. Tak? Także mamy taki no, naprawdę najszerszy zakres chyba działania na rynku, jaki można, z bardzo taką daleką integracją do prowadzenia usług serwisowych.
No właśnie, no to porozmawiamy o takim doświadczeniu, które pewnie od lat już trwa w waszej organizacji, chociaż tak można powiedzieć, że chyba świadomie od 2 lat mocno, kiedy dołączyłeś tutaj do Polski z powrotem, wprowadzasz coś, co nazywamy kulturą odpowiedzialności. I trochę chciałem cię zapytać o to, dlaczego? Jaki jest tego powód? Jaka jest misja takiej kultury dla ciebie?
Znaczy, tu muszę powiedzieć, żeś mnie zainspirował w tym momencie tym pytaniem o bycie inżynierem. Mm-hmm. I może to właśnie wynika z takiej pokornej świadomości braku kompetencji. Tak? Bo jak się idzie z Politechniki Warszawskiej, jest się, że tak powiem, z dziada pradziada inżynierem, to może stąd idzie właśnie świadomość, że no nie mam kompetencji w zarządzaniu ludźmi i w rozpoznawaniu. Jestem raczej przyzwyczajony do twardych matematyczno-fizycznych aspektów i tutaj właśnie oddanie takie władzy czy roli kształtowania tej organizacji ludziom, którzy po pierwsze mają większe wyczucie, większą kompetencję i są bliżej samej styczności naszego biznesu z naszą organizacją, nie wiem, może jest jakąś taką formą poradzenia sobie z tym brakiem kompetencji, ale rzeczywiście to przy tak trudnej branży, jaka jest, jaką jest transport, muszę powiedzieć, że mam wiele szacunku dla profesjonalizmu naszych firm transportowych. Z drugiej strony przy ogromnej prędkości zmian dla mnie to jest forma, jedyna forma na naprawdę utrzymywanie jak najwyższego poziomu pracy naszej firmy, jej wiarygodności i takiego zaufania klientów. Bo jeżeli oni żyją w takim środowisku VUCA, jak to się ładnie nazywa, jakie w tym momencie jest, to oni się spodziewają, że decyzja o naprawie, decyzja o wymianie czegoś, decyzja o gwarancji płatności, tak, będzie się działa tak samo sprawnie, jak oni ją podejmują, prowadząc całą firmę. I tutaj, jeżeli każda taka decyzja musiałaby być eskalowana poprzez całą strukturę organizacyjną do mnie lub na przykład do osoby odpowiedzialnej za usługi serwisowe czy sprzedaż pojazdów, no to byśmy na pewno, nie chcę mówić, ile to by trwało, a na pewno nie spełniałoby to oczekiwań klienta i na pewno nie budowałoby takiego zaufania w to, że po drugiej stronie hasłowo lady stoi człowiek, który naprawdę wie, jak ważna to jest decyzja, jak ważny to jest problem, z którym przyjechał klient.
Czyli tak mówisz, w sumie dwie rzeczy bym tutaj zwrócił uwagę. Jedna to jest taka, że jakby strategicznie, biznesowo jest to istotne, żeby ten klient miał poczucie, że decyzję podejmuje ktoś szybko i trafnie, ktoś, kto rozumie problem, bo go zdiagnozował, więc rozumie, co musi być zrobione, więc ten ktoś najlepiej, jeśli wyda decyzję, tak, bo będzie to szybciej i trafniej najprawdopodobniej. Więc jest to trochę sposób na robienie tego biznesu, żeby to było rynkowo, żeby to było konkurencyjnie.
Zdecydowanie. To no, tak chcemy być widziani przez klientów, tak, jako naprawdę wsparcie dla ich biznesu. Czasami mówimy, że chcemy być najsprawniej działającym działem w firmie naszych klientów, tak? To z jednej strony. Z drugiej strony to jest też kwestia wypełniania oczekiwań. Trudno powiedzieć, czym to można nazwać oczekiwań, ale ludzie nie chcą być prowadzeni za rączkę przez cały czas swojej pracy. Chcą mieć poczucie sprawczości, chcą mieć poczucie rozwijania się i takiej współbrania odpowiedzialności, współdecydowania. Tak? Ja bardzo często mówię, że to nie jest tak, że mamy jakąś tam centralę, jakieś tam oddziały i filie, które mają wypełniać to, co zostało postanowione w centrali, tylko to działa dokładnie odwrotnie. Tak? My mamy małe firmy, mikrodealerów, warsztaty, które zajmują się całym biznesem naszych klientów na tym danym obszarze, a centrala jest tylko centralną organizacją wsparcia, która stara się centralizować wszystkie administracyjne kwestie prowadzenia działalności gospodarczej czy bycia w ramach grupy czy korporacji, które mogą być obciążeniem dla operacyjnych ludzi obsługujących bezpośrednio klientów, a które scentralizowane też poprawiają efektywność. Tak? I wtedy mamy sytuację, w której ktoś nie pracuje w jakimś tam oddziale, w jakiejś tam firmy, tylko wie, że jest szefem, głową jakiejś firmy, jakiegoś biznesu lokalnie. Tak? I ta lokalność jest bardzo różna, bo właśnie często o tym mówimy, że w zasadzie, jeśli mówimy, jakie ma zadania szef, to mówimy bardzo często o celach, mówimy o zespole, mówimy o klientach, mówimy o kulturze, odpowiedzialności. I w zasadzie tak wymienione główne obszary działania szefa są bardzo uniwersalne.
To czyli znaczy, i dla szefa, który jest dyrektorem generalnym, i dla szefa regionalnego, i dla szefa
dokładnie.
Jednostki lokalnej.
Różnicą jest wyłącznie mapa, tak? Jeden pracuje na globusie, jeżeli ma w stanowisku CEO and president, tak? Ale dokładnie te same zadania ma brygadzista czy kierownik warsztatu. I w momencie, kiedy oni poczują, że to jest ich, że to jest obszar, w którym oni mają siłę sprawczą, to zaczyna się takie sprzężenie zwrotne, w którym oni również zaczynają to traktować bardzo osobiście. To jest trudne, bo to oznacza, że oni muszą wziąć za to odpowiedzialność. Zawsze mówię, że różne są teorie przywództwa. Ja mówię, że w takiej jednej z moich ulubionych to, co doświadcza szef, to są trzy rzeczy. To jest schizofrenia, satysfakcja i samotność.
3S.
3S.
I to czemu schizofrenia?
Schizofrenia polega na tym, że zazwyczaj w dużych firmach, tak, popularnie nazywanych korporacjami, tak, to, co się dostaje z góry, to zazwyczaj są cele, wskaźniki, wyniki, cyfry, tak? A to, co trzeba komunikować do ludzi, to są wartości, zasady, pryncypia, misje, wizje, budowanie całej kultury w firmie. I na tym polega schizofrenia, tak? Że oczywiście każdy może powiedzieć, no ale skoro ja dostaję cyfry, to w dół też komunikuję cyfry. No tak, ale wtedy nie jesteś swoim wymarzonym szefem dla swoich ludzi. A to trochę na tym polega, że to, że nie dostajesz tego, co byś chciał, czy czegoś byś się spodziewał, to nie jest usprawiedliwieniem, że masz tą samą rzecz komunikować niżej. Jeżeli wierzymy, że co innego działa lepiej, to powinno się komunikować to, co uważamy za najlepsze dla efektywności i rozwoju ludzi.
To do dwóch S zaraz jeszcze wrócimy pozostałych, ale zatrzymajmy się, bo to mnie najbardziej zaintrygowało. Bo mówisz tak, że dla ciebie odwrócenie tej piramidy, często się takiego używa modelu odwróconej piramidy, to jest dość ważna rzecz tak strategicznie, bo mówisz, ten człowiek, który lokalnie zarządza jakimś oddziałem bądź jakąś jednostką serwisową, to on w zasadzie ma te same odpowiedzialności, te same obowiązki, co ci, którzy zarządzają z perspektywy kraju, czy w ogóle tak globalnie. Jest. Czyli on ma te same wyzwania, to tam muszą być też podejmowane decyzje. Mówisz o tym kliencie wcześniej, że to jest dość ważne. I że siebie lokujecie jako, załóżmy, ta centrala w Polsce, którą ty reprezentujesz, na dole gdzieś tej piramidy, czyli masz mieć taką funkcję wspierającą dla...
Zdecydowanie.
Ci lokalni mogli działać skutecznie, sprawnie. To jest ta wasza rola wspierająca. Wy podejmujecie decyzje takie, które mają im pomóc robić dobry biznes.
Tak.
I mówisz o tym tłumaczeniu, że ta schizofrenia trochę polega na roli takiego tłumacza, kogoś, kto dostaje cyfry i musi przetłumaczyć na to, co jest dla ludzi ważne, istotne i co nada temu sens. Czy to się już na twoim poziomie zaczyna, to tłumaczenie? Czy też to jest rola tam gdzieś lokalnie tych liderów, którzy mają zacząć tłumaczyć swoim zespołom? Gdzie się zaczyna to tłumaczenie? Gdzie jest to pierwszy strumień cyfr, który ma się zamienić jednak w jakiś rodzaj pewnej narracji, pewnego uzasadnienia, pokazania pewnego sensu, który za tym stoi, gdzie ta komunikacja ulega zmianie?
Znaczy, nie wiem, czy to zaczyna się u mnie, tak? Natomiast ja na pewno jestem tym pierwszym ogniwem na poziomie organizacji w Polsce, który zaczyna tą konwersję.
Okej.
Bo to z drugiej strony byłoby bardzo trudne, żebym ja tłumaczył, przekonywał ludzi do czegoś, jeżeli oni nie widzą tego, nie doświadczają tego z strony swojego szefa. Tak, w związku z tym tutaj to musi iść z samej góry, bo inaczej byłoby trudne. Bo oni muszą... Czasami mówię, że w firmie jest jak w rodzinie, tak? Dzieci nie słuchają, tylko naśladują. I możemy bardzo dużo mówić, ale jeżeli oni tego nie doświadczą, to będzie im bardzo trudno podjąć jakieś działania.
Walk the talk, jak to się mówi.
Dokładnie. W związku z tym to na moim poziomie oczywiście już się zaczyna to tłumaczenie, ta konwersja i potem ona jest multiplikowana, tak? Na poziomie, mm-hmm. Na poziomie powiedzmy dealera. Mm-hmm. Potem jeszcze bardziej jest to praktyczne, pragmatyczne, jeśli chodzi o codzienne zachowanie na poziomie serwisu. A potem już naprawdę takie bardzo hands-on, jak to się mówi, tak? Na poziomie brygadzisty i jego mechaników.
Mm-hmm. A jak patrzysz na swoją rolę w kontekście tej kultury chociażby odpowiedzialności, to tłumaczenie, na czym ono polega? Bo mówisz na przykład cele, pewne jakieś wytyczne, które gdzieś idą z góry. Mówisz cyfry. Jak gdybyś podał, czy jakiś przykład, czy w ogóle jakąś filozofię, która za tym stoi, to co to dla ciebie oznacza, jak zamieniasz te cele chociażby cyfrowe?
Przede wszystkim to jest ustawienie, czy zweryfikowanie, że postawienie definicji, że wynik mhm. jest tylko wynikiem. Wskaźnik, jak sama nazwa wskazuje, jest wskaźnikiem czegoś. Mhm. Tak? Jak ognia staramy się unikać sytuacji, w której wskaźnik czy cel finansowy zaczyna być celem biznesowym. Bo jeżeli wskaźnik zaczyna być celem biznesowym, to przy tak dużej organizacji jak nasza, ponad 800 ludzi, mhm. tak, to jest naprawdę grupa bardzo doświadczonych, bardzo inteligentnych ludzi. Jeżeli się postawi nacisk na jakiś wskaźnik, to ten wskaźnik dostaniemy na pewno. Tak?
Tylko jakim kosztem z perspektywy biznesowej?
Po pierwsze, no tak, to żeś pięknie to zdefiniował mm-hmm. całościowo. Tak, mm-hmm. tak. Jaki mm-hmm. będzie koszt? Tak? Także mm-hmm. po pierwsze, postawienie sytuacji, no powiedziałeś, odwróconej piramidy. Dokładnie, tak, że wynik końcowy czy wskaźniki są tylko wynikiem i wskaźnikiem czegoś. Satysfakcji klienta. Mm-hmm. Ich lojalności, tak? Ich przeświadczenia, że jesteśmy najlepszą organizacją do wsparcia ich bardzo trudnego biznesu. Tak? Jest jakąś pochodną mm-hmm. zaangażowania ludzi. Ich gotowości do wzięcia na siebie odpowiedzialności i ich gotowości do oddania, delegowania zadań, decyzji niżej. I to muszę powiedzieć, że jest bardzo ciekawe, bo to jest jeden z takich elementów, który mnie trochę zaskoczył, gdzie nie tak jak się spodziewałem, o wiele łatwiej ludziom przyjąć odpowiedzialność za coś, niż delegować. Hmm. Często w różnych dyskusjach, warsztatach takie początkowe podejście jest, że no tak, ja okej, okay, ale no moi ludzie jeszcze nie są na to gotowi.
To prawda.
I tu rozmowa, okej, okay, skąd to wiesz? Dlaczego tak uważasz? Zaczyna budować taką świadomość, że oczywiście pierwszego dnia żaden pracownik, który do tej pory pracował od do, nie ma kompetencji do tego, żeby wziąć wszystko, co byśmy chcieli czy mogli mu przekazać. Mm-hmm. Ale zawsze są obszary, w których ta gotowość już jest. I od nich zaczynając, można to pole tej odpowiedzialności, którą pracownik przejmuje, czy delegowania tego, no, naprawdę rozszerzać. I to ma znowu przełożenie takie zwrotne, ekonomiczne, bo jeżeli to powoduje, że ci ludzie czują się bardziej zaangażowani, bardziej odpowiedzialni, że te wszystkie decyzje, to wszystko zaczyna być bardziej ich, mhm. to zaczynamy mieć sytuację, w której oni zaczynają robić te rzeczy bardziej efektywnie. Tam się dzieje dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy decyzji, o których ja w ogóle nie mam pojęcia. I jeżeli ja mam 850 ludzi w firmie i dzięki temu oddaniu odpowiedzialności oni zaczynają pracować hasłowo 10% bardziej efektywnie, to ja mam 85 absolutnie genialnie przeszkolonych, ogromnie zaangażowanych, darmowych pracowników. W związku z tym, jeżeli ktoś koniecznie musi mieć przełożenie na cyfry, co ta kultura odpowiedzialności daje w cyfrach, to ja zazwyczaj daję ten przykład. Tak? 85 darmowych, zaangażowanych, kompetentnych pracowników.
Bo 850 razy 10%,
razy 10%
daje 85.
No to jest naprawdę tak? dwa autokary bardzo kompetentnych pracowników.
Podoba mi się, jak w ogóle transportowo przeliczasz, masz wskaźniki transportowe.
Przepraszam, że nie mogę się z tego wyrzeć.
Dobrze,
nie?
Podoba mi się, spójne jest wszystko. No dobrze, to dotknęliśmy schizofrenii, którą ma lider, bo jest tłumaczem, który dostaje jedno i musi na bieżąco dawać drugie swoim ludziom i swoim zespołom. Satysfakcja, to była druga rzecz, 3S, prawda? Satysfakcja.
Satysfakcja jest, znowu jakoś tak mi się znowu związało z tym moją inżynierską. Mechanizmy, abstrahując od wchodzącej sztucznej inteligencji, są bardzo przewidywalne. Znaczy są konstruowane tak, że każde wciśnięcie tego guzika ma spowodować taką akcję, tak? Działanie z ludźmi, z zespołami jest o wiele, wiele ciekawsze, bo zrobienie dokładnie tej samej rzeczy, dokładnie w ten sam sposób spowoduje, że jeden pracownik natchniony będzie fantastycznie pracował przez najbliższe pół roku, a drugi ucieknie z płaczem. I tutaj poznawanie tych wszystkich mechanizmów, uczenie się ich, obserwowanie, słuchanie, tworzenie atmosfery, w której ludzie są gotowi powiedzieć, co czują. Powiedzieć, że szefie, no, popełniłem tutaj błąd. Tak? To powoduje satysfakcję na o wiele wyższym poziomie, bo zaczyna działać mechanizm, który nie jest skomplikowany, tylko jest złożony. Znaczy tutaj to rozróżnienie dla mnie jest dość ważne. Tak? Są rzeczy skomplikowane i złożone. Skomplikowane mogą być, nie wiem, mechaniczne zegarki szwajcarskie, czy czasami złożenie mebla z IKEA. Tak? To są skomplikowane rzeczy. Złożona jest przepowiadanie pogody albo plonów. Tak? W skomplikowanych rzeczach czy procesach dobrze napisana instrukcja montażu czy obsługi spowoduje, że każdy, kto jest tak,
uważny
i ma tą instrukcję, to mebel z IKEA zbuduje. Tak? Nie można zrobić instrukcji obsługi do przewidywania pogody czy właśnie przewidywania zachowań.
Czyli złożoność to są rzeczy, które nie znamy wszystkich czynników, elementów. Tak. Mogą występować one w sposób nieprzewidywalny.
I tutaj jest w tym naszym świecie instrukcji dostępu w internecie do wszystkiego, takiego natychmiastowej nagrody czy spełnienia się oczekiwań, jest wiele nieświadomych oczekiwań, że każdy proces, nie tylko ten skomplikowany, ale i ten złożony, można opisać instrukcją, procedurą, procesem. A zarządzanie zespołem, tym bardziej zarządzanie zespołem, który ma wziąć odpowiedzialność w tak zmiennym środowisku, nie da się absolutnie opisać. I tutaj, w momencie, kiedy stwarzamy środowisko, w którym ludzie zaczynają się czuć bezpiecznie, w którym są gotowi podjąć decyzję, wiedząc, że mają do tego kompetencje i wiedząc, że są po bezpiecznej stronie, niekoniecznie narażeni na jakieś straszliwe konsekwencje, jeżeli się okaże, że ta decyzja nie jest optymalna, tak? To czasami w biznesie jest sytuacja taka, że ważniejsze jest podjęcie decyzji, choćby ona nie była optymalna, niż nie podejmowanie. Ja nie mówię złych decyzji, nie mówię, ale czasami mówimy, że po to mamy w firmie zasady, procedury, żeby ludzie wiedzieli, jeżeli podejmuję decyzję w tym zakresie, to ta procedura mnie broni przed, że to jest mój obszar, w którym spokojnie mogę podejmować decyzje. I jeżeli jestem w tych ramach, to jestem po bezpiecznej stronie. Czegoś się nauczę, dostanę jakieś zwrotną informację, że tu można było o tym pomyśleć, bo tu o tym, ale to jest mój bezpieczny obszar. To jest trochę tak jak stanie w ciemnym pokoju, tak? Jak się stoi w całkowicie ciemnym pokoju, to jest ogromny niepokój. Jak się dojdzie do ściany i oprze się o ścianę, tak? To dalej stoisz w tym samym ciemnym pokoju. Mhm. Sam fakt, że wiesz, gdzie jest granica tego pokoju, powoduje, że czujesz się bezpiecznie. Mhm. Także właśnie stworzenie takiego środowiska pracy dla ludzi powoduje, że oni zaczynają działać na zupełnie innych poziomach i dzięki temu cała firma zaczyna być o wiele bardziej elastyczna i szybka w decyzjach, w dostosowywaniu się do zmian, a z drugiej strony o wiele bardziej bezpieczna. I wracając do tego wszystkiego, jeżeli jesteś szefem takiego zespołu, i to tak jak mówię, tak, to może być zespół, który ma 850 osób, to może być zespół, który ma 7 mechaników. To satysfakcja z tego jest absolutnie fantastyczna.
No to jest piękne, że masz tą dojrzałość, żeby tak to, na to spojrzeć, bo nie każdy z tego czerpie satysfakcję. Ja też tak słuchając ciebie sobie zdałem sprawę, że złożoność oznacza, że nie jesteś w stanie samemu dostarczyć tym pracownikom tego, co będzie budować ich satysfakcję. Słuchaj. Bo to jest złożone. Możesz uczyć się tego całe życie. Zresztą jesteś absolwentem Akademii Psychologii Przywództwa. Tam się między innymi tych rzeczy w sumie uczymy, prawda? Jak znajdować klucze nie tylko do siebie, ale też do innych ludzi. Natomiast ciekawą rzecz powiedziałeś, tak sobie to uświadomiłem teraz mocniej, że jak budujemy bezpieczeństwo psychologiczne, czyli środowisko, w którym ludzie mogą być sobą bardziej, to oni sami zadbają o to, co będzie im przynosić tą satysfakcję, w tym sensie, że mogą wybrać takie metody, które im pasują, sposób pracy, który im bardziej pasuje. Jak mamy jeszcze przy tym tą silną orientację na klienta i od początku tak ułożymy tą kulturę, że po to ona taka ma być, po to ta odpowiedzialność, że beneficjentem odpowiedzialności ma być klient na końcu, no to mamy dwa fajne elementy algorytmu, który mówił o tym, dla klienta ten pracownik, mając poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, w satysfakcjonujący dla siebie sposób będzie szukał rozwiązań.
Oczywiście.
A ty jako lider nie musisz znajdować klucza do każdego bardzo szczególnego, co go tam zmotywuje, bo jak będzie miał to bezpieczeństwo psychologiczne, to wiele rzeczy zadba sam.
Tak. I tu jest absolutne sprzężenie, tak? Satysfakcji i takiej dumy pracowników z tego, co osiągają, w pełnej zbieżności z celami firmy. No do tego stopnia, że mamy część naszych zadań. Mój zespół określa sam. Ja im mówię, wyznaczcie dwa obszary, w których jeżeli popatrzycie na rok 24, 31 grudnia, to będziecie dumni z tego, że to doprowadziliście do końca, że to powstało, że to się stało, że to działa.
Tak? Sprzężenie zwrotne satysfakcji. Ty będziesz miał satysfakcję z tego, że oni to zrobią? Oni będą mieli satysfakcję, że to zrobili? Ich ludzie będą mieli satysfakcję, jeśli dadzą im na to wpływ.
Dokładnie. A poza tym, z prawdopodobieństwem 9 do 1, to się przełoży na klienta.
Na klienta. Mhm. No to mamy komponent satysfakcji. Ja jeszcze tylko tak na marginesie, zanim do trzeciej eski dojdziemy, to na samym początku miałem takie wrażenie, że coś w tym jest, Wojtek, tak sobie myślę, że jak mamy tą pokorę, a tak bym nazwał to, co powiedziałeś, jestem inżynierem, w związku z tym takie tematy miękkie, kulturowe, czuję pewną rezerwę, lepiej się czymś tam wspierać i szukać jakichś rozwiązań. Ja to nazwę pokorą, no bo to pokazuje, że mamy raczej tendencję do pewnej uważności, nie przesadzenia z zaufaniem sobie, że będziemy znać odpowiedź na każde pytanie. I to jest taki jakiś rodzaj pokory. Że to jest w ogóle też sposób w ogóle wprowadzania takiej kultury odpowiedzialności, że jak mamy tą pokorę i nie uważamy, że w czymś jesteśmy alfą i omegą, to łatwiej będzie nam wciągać innych i dawać im odpowiedzialność za coś. Że to jest jeden z kluczy.
Zdecydowanie. To gdzieś... No fajnie, że to wybrzmi dzisiaj, bo pewnie bez twojego zagajenia bym zapomniał o tym, ale to jest właśnie jeden z elementów, który jest albo bezpośrednio, albo pośrednio, o którym mówimy, tak, że to bycie szefem w zespole, który mam mieć swoją odpowiedzialność i mieć przestrzeń do tego, żeby wziąć tą odpowiedzialność, to jest bardziej budowanie charyzmy niż budowanie gwiazdorstwa.
Mm-hmm. Tak? Jak rozumiesz charyzmę?
Pokora, odpowiedzialność, kultura osobista, zasady, uważność na drugiego człowieka, tak? Patrzenie w długim okresie, jakie są podstawowe wartości i zasady, które chcemy budować, a nie wynik. Tak? To jest ten cały obszar, który chyba przez jakiś czas trochę odszedł, nie wiem, czy w zapomnienie, ale na pewno został tak trochę wyparty przez takie gwiazdorskie bycie szefem, bardzo pewnym siebie, krzykliwym, bardzo ekstrawertycznym.
Kontrowersyjnym na swój sposób, prawda? Który wyznaczy jakiś kierunek i wszyscy zachwyci, że jak on na to wpadł.
Dokładnie, dokładnie. Mhm. Ta cała kultura wspiera budowanie właśnie takiego raczej charyzmatycznego przywództwa, opartego na wspieraniu ludzi i budowaniu ich kompetencji i bezpieczeństwa, niż takiego bardzo silnego przywództwa wiodącego do wypełnienia planów, zadań czy jakichś wskaźników.
Ja to tylko zatrzymam, bo mam wrażenie, że to nie jest taka oczywista definicja, a ja się z nią w ogóle zgadzam, że charyzma to nie jest właśnie showmeństwo i gwiazdorzenie, ale to jest rodzaj relacji z ludźmi, którą się ma, w której no, buduje się rodzaj takiego zaufania, tak bym powiedział, prawda? W której oni mogą tobie zaufać i w to jest jakiś element charyzmy, że jesteś w jakiejś dla nich też przewidywalny, ale oparty o wartości, tak? Że tworzysz rodzaj bliskości, relacji, w których można... No można zaufać, jak cię kogoś zna, a relacje to jest element tego poznawania się.
Ale to też ma bardzo dobre znowu przełożenie zwrotne, bo Martin Luther King, tak? Co on mówi? I have a dream. I co? 250 tysięcy ludzi, tak? Na początku lat 60.
Tak, rusza.
Rusza, tak? On nie powiedział I have a plan. Mm-hmm. Tam nie było nic o planie działania. Tam była idea.
Czyli jednak ta charyzma w takim ujęciu pierwotnym. Dobrze to rozumiem?
Tak,
czyli
tak,
że to jest jednak showmaństwo.
Nie, właśnie nie. To bardziej w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że wystarczy mieć w charyzmie, wystarczy mieć charyzmatyczny cel. Mhm. I to spowoduje, że ludzie widząc, że jest to spontaniczne, ale takie prawdziwe, uczciwe, że widzą, że tak jak powiedziałeś, walk the talk, to ludzie za tym pójdą, a to nawet pójdą, to jest początek. Oni to poniosą i rozwiną to w takich obszarach i na takie poziomy, o których temu, który inicjuje ten proces, w ogóle się nie marzyło. No i to ja mówię dokładnie o sobie, tak? Mhm. W momencie, kiedy również dzięki natchnienie, że tak powiem, dzięki APP oczywiście, ale potem właśnie wprowadzając tą kulturę odpowiedzialności, ja nie wiedziałem, że to będzie taka pozytywna spirala. To, co wymyślają moje zespoły, jest absolutnie poza, nie wiem, marzeniami, percepcją, czy czymkolwiek, co ja mógłbym sam wymyśleć.
To ja myślę, że zaraz do tego sięgniemy, czyli na jakim jesteście etapie w ogóle z tą kulturą, to sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Mm. To 2 lata mijają niedługo, ale jedno S nam zostało, które mnie, im dłużej rozmawiamy, to znaczy na początku wydawało mi się, że wiem dlaczego, samotność, a teraz jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że niekoniecznie. Dlaczego samotność zostaje? Przy tym wszystkim, co opisałeś.
Samotność to jest ten krótki moment, kiedy w momencie podejmowania decyzji człowiek ma takie, przepraszam, ja mam takie, poczucie, że fajnie by było, gdyby się można było kogoś spytać, ktoś by powiedział i by było zrobione. Tak? A może wysłałbym maila do szefa, tu mam taką sprawę, proszę o decyzję. Tak? No a to, co robimy, ta kultura odpowiedzialności mówi, poczekaj.
Poczekaj, szefie.
Poczekaj
z tą decyzją.
Poczekaj z tym eskalowaniem na górę. Zastanów się, czy przypadkiem ty nie masz wszystkich informacji, które są najbardziej wartościowe, najważniejsze dla tego procesu, tej decyzji, którą podejmujesz. I tak, pewnie fajniej by było, gdyby ktoś wziął odpowiedzialność za tą decyzję, ale jeżeli masz te wszystkie informacje, sprawdziłeś, powiedziałeś, zamierzam i nikt nie wpadł w panikę, że to albo jego proces, albo w ogóle całą sprawę zawali, to podejmij tą decyzję. To jest ta samotność. To nie jest kwestia tego, że ja teraz, bo jest kultura odpowiedzialności, to teraz ja wszystkie decyzje muszę podejmować sam. Wręcz przeciwnie. Ale w momencie,
ty jako dyrektor generalny.
Ja jako dyrektor generalny, ja jako dyrektor oddziału, ja jako kierownik warsztatu, ja jako...
Nie podejmuję ich sam, bo je daję ludziom często.
Bo je daję ludziom, bo znam kontekst i czuję się w tej decyzji może niekomfortowo, bo nie wiem, czy w 100% jestem pewien konsekwencji, ale czuję się komfortowo, bo wiem, że to jest ten moment, kiedy te wszystkie moje nieświadome kompetencje, moje doświadczenie jest najważniejsze dla tej decyzji. I ją podejmuję. Co to powoduje? To powoduje, że z każdą taką decyzją, którą podejmuję ja sam, bez eskalowania, to powoduje, że ten biznes złożony z milionów takich decyzji jest coraz bardziej mój, coraz bardziej się identyfikuje z nim. Przestaje być szefem jakiegoś działu, w jakimś silosie, w jakiejś korporacji, tylko zaczynam być szefem jakiejś firmy, jakiegoś przedsiębiorstwa. No, czasami niemałego, prawdę mówiąc, jeśli patrzymy na obroty dealerów Scania w Polsce. Tak? I ta integracja i identyfikacja ludzi z tą firmą, i mówię, tą firmą, czy to jest centralna organizacja wsparcia, czy to jest mały, siedmioosobowy zespół warsztatu gdzieś na Warmii, Mazurach, czy w Karpatach, tak? Oni zaczynają się o wiele inaczej identyfikować z tym biznesem. A wtedy i oni to czują, i klienci to czują, i wszystko zaczyna działać na zupełnie innych obrotach.
Czyli ta samotność oznacza to, że to ja jestem odpowiedzialny, a nie my gdzieś sobie razem, demokratycznie, tylko że mam ten ciężar na sobie, że na koniec dnia w tematach, za które ja odpowiadam, ta decyzja nie ucieknę od tego. To muszę jakieś decyzje podejmować. Mogę konsultować, mogę sprawdzać, ale to jest ta samotność związana z decyzjami.
Z tym, że ta samotność jest takim bardzo krótkim momentem w czasie, tak? Ale potem, no to jest trochę tak jak, nie wiem, pierwszy skok na główkę, tak? Do wody. Tak, to jest ten, a boję się. Ale potem jest ten skok i jest ogromna satysfakcja z tego właśnie, że to, co się dzieje, nie jest wynikiem decyzji centrali, tylko mam w tym swój udział sprawczy.
I jeszcze powiedziałaś taką rzecz wcześniej, że paradoksalnie okazało się, że łatwiejsze jest przejmowanie tej odpowiedzialności przez ludzi niżej, niż oddawanie tej odpowiedzialności osób, które są wyżej. Powiedz coś więcej. Co to za odkrycie? W sensie, jakie to były być może sytuacje? Jak na to patrzysz teraz? Albo co za tym stoi, za tym mechanizmem, jak go rozumiesz?
To jest chyba trochę, no, tak jak to było dla mnie niespodziewane, tak wydaje mi się dość naturalne też, że w momencie, kiedy wziąłem za coś odpowiedzialność, to czuję się zobowiązany, żeby to działało na naprawdę wysokich standardach. Żeby spełniać oczekiwania tego, że wziąłem odpowiedzialność, w związku z tym jestem za to odpowiedzialny i to dobrze działa. No bo to jest kwestia, no nie wiem, powiedzmy, przerysowując trochę takiego, no ambicji, tak? No chcę, żeby coś, czym zarządzam, dobrze działało.
Ta duma, o której powiedziałeś, tak, prawda? Jeżeli chcę być z czegoś dumny.
Tak, no jeżeli nie pracuję już w folwarcznym, jak pan profesor Santorski mówi, tak, systemie, gdzie robię cokolwiek mi każą, wiem, że to jest głupie, ale robię, bo to nie jest moja sprawa, tylko wziąłem za to odpowiedzialność, no to teraz oddanie tej odpowiedzialności moim pracownikom powoduje, że no trochę wymyka mi się to z rąk. No bo właśnie. Jakbym to sam robił, to wiem, że jestem najlepszy na świecie przecież, tak? Mhm. I to jest ten moment znowu, tak? Ten mikrosekunda przed skokiem na bungee. I tak jak powiedziałem, po tym pierwszym takim zastrzeżeniu spokojna rozmowa, dyskusja powoduje, że ludzie się absolutnie otwierają i widzą, że to nie jest tak, że to musi być zero-jedynkowe, tak? Że dzisiaj wziąłem odpowiedzialność za działalność jakiegoś punktu serwisowego, a jutro muszę to wszystko oddać od razu. Mhm. Że to jest proces. Mhm. To jest proces, który jest no, małymi krokami. Ja mówię, to jest bardziej praca na idei, I have a dream, okay, niż na jakimś planie. Mhm. Powiedziałeś, że na jakim etapie jesteśmy. Mhm. Nie wiem, na jakim etapie jesteśmy. Mhm. Nie wiem, bo to jest
to się
idea,
dzieje lokalnie.
Tak, bo to jest idea, a nie plan. Ja nie wiem, co by musiało się stać, tak, korporacyjnie mówiąc, jakie powinienem mieć wypełnione wskaźniki, żeby przyjść do ciebie i powiedzieć, niniejszym melduję wdrożenie kultury odpowiedzialności w organizacji Scania w Polsce. Czuwaj. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, tak? Mhm. To jest praca z ideą.
Po prostu jesteście w procesie.
Zdecydowanie jesteśmy w procesie. Mhm. Tak? Budowanie kultury firmy dla mnie jest bardzo ważne, bo po pierwsze akurat pracujemy w firmie, w która od 100 ponad lat ma swoje wartości, ma swoje zasady, pryncypia, od chyba 50 lat, czy może 40, są one pisane w tak zwanym domku Scania. Trochę Kaizen, trochę Lean. Mhm. Tak? I to jest dobrze opisane. Natomiast nie ma czegoś takiego jak firma bez kultury. Mhm. W każdej firmie jest kultura tej firmy. Tylko, że problem polega na tym, że jeżeli nie ty jako szef tą kulturę zaimplementujesz, zdefiniujesz i będziesz pokazywał jej wartość i ważność w całym procesie, który się dzieje, to tą kulturę zbudują ludzie według swoich przemyśleń, zrozumienia, czasami preferencji. I po pierwsze, ona może być zupełnie niezgodna z tym, co ty byś chciał, żeby się działo w firmie. Po drugie, zupełnie nie masz nad tym kultury, kontroli. Mhm. Także traci się kontrolę, traci się efektywność, traci się absolutnie panowanie nad firmą. Dlatego to wypracowanie kultury, zasad i konsekwentne jej wdrażanie na maksymalnie wielu poziomach moim zdaniem jest kluczowe. Bo wynik finansowy, rezultaty, wskaźniki nie zbudują kultury. Kultura spokojnie zbuduje wszystkie wskaźniki. Mhm.
Mhm. Czyli mówisz też tak, że wyzwaniem dla lidera jest to, żeby mieć satysfakcję nie z tego, że to są moje decyzje, że to ja o wszystkim tutaj zadecydowałem. Jak mam poczucie kontroli, to mam poczucie, że to moje. Mhm. Tak? Więc jak pewne rzeczy oddaję, tą autonomię stwarzam, to satysfakcję już trochę o tym mówiliśmy. Buduje z faktu, że to ludzie robią. Buduje z faktu, że tak wiele różnych rzeczy się dzieje, że możemy potem na tych pewnych wskaźnikach to zobaczyć, efekt tej kultury, którą budujemy, ale to jest trochę oddalone w czasie i niekoniecznie takie związane ze mną, a bardziej z ludźmi, którzy wokół mnie działają. I to jest inne źródło satysfakcji.
Tak, no gdzieś na którejś rozmowie właśnie na temat tej wdrażania kultury odpowiedzialności ktoś się mnie spytał, dobrze, no jakieś masz jakieś wskaźniki wdrażania tego? I powiedziałem, że nie mam. Wręcz unikaliśmy, jak możemy, żeby to skwantyfikować i żeby mieć jakikolwiek wskaźnik. Bo jeżeli zaczniemy komunikować jakikolwiek wskaźnik poziomu wdrożenia kultury odpowiedzialności, to tak jak mówię, mam cholernie inteligentnych i doświadczonych ludzi. Oni mi ten wskaźnik dowiozą. Będą wiedzieli, jak to zrobić, tak? Ale to nie o to chodzi. Ja mówię, moim wskaźnikiem tego jest to, że od 2,5 roku temu, przez te 2,5 roku nasz biznes wzrósł o ponad 70%, grubo powyżej 70%. I ja na skrzynce mam mniej maili niż 2,5 roku temu. Nie wiem, czy to może być wskaźnik? Pewnie nie, bo znowu jakbym
powiedział... Ale twój osobisty...
Jeśli bym powiedział 2,5 roku temu, że wskaźnikiem tak. za...
Przestaliby ci wysyłać, nie?
To dokładnie, to prawdopodobnie miałbym na jednej ręce mógłbym policzyć maile, tak? Ale właśnie przez to widzę, że jest 70% więcej biznesu, ja mam dwa razy mniej maili. Tak? Mogę powiedzieć tak trochę sarkastycznie, że tylko 3 rezultaty mamy w tym momencie, na tym etapie wprowadzania kultury odpowiedzialności, które można powiedzieć, że widać. No? Tylko 3. Pierwsze to jest wzrost satysfakcji klientów. 2 to jest o wiele większe zaangażowanie pracowników. I 3 o wiele lepsze wyniki finansowe. Poza tymi 3 nie widzę żadnej
to
różnicy.
To słabo, Wojtek.
No ja wiem, ja bardzo przepraszam. No,
mało ambitnie podchodzisz, widzę, do tematu.
Ja wiem, no ale to...
No to gratuluję. Nie znałem wszystkich danych, więc to robi naprawdę duże wrażenie. Gratuluję. I tak sobie jeszcze o tej takiej jednej rzeczy myślę. Mówisz, przy okazji chyba samotności to wyszło, że nie ma tej eskalacji. Pamiętasz, mówiłeś o tym, że nie ma tej eskalacji w górę, że ktoś za mnie, że ja go wciągnę, że mu podam jakieś dane po to, żeby on mi spuścił jakąś decyzję albo żeby tak jakoś to porządnie to ze mną skonsultował, więc musi się zagrzebać w tych moich danych. Więc nie ma tej eskalacji, ale ta eskalacja jest też przy okazji informacją dla kogoś wyżej. Bo jak ktoś eskaluje z dołu, to przy okazji informuje, czym się zajmuje, na jakim jest etapie, z czym tam walczy, z jakim problemem, prawda? I to też daje jakieś poczucie kontroli i wpływu liderowi, który jest na górze i doświadcza tych eskalacji. Daje mu też poczucie, że jest potrzebny jakoś tam, ale też jest jakoś cały czas informacją, co tam się dzieje. Na bieżąco czujesz, że tam jest jakaś akcja. Jak się tego pozbawiasz, tak sobie wyobrażam, to też może być taki trochę lęk, co tam się dzieje, czy oni pracują, nie pracują, czy to idzie w dobrą stronę, czy nie idzie w dobrą stronę. Może być tak, miewasz tak czasem? Czy miałeś może taki etap? Jeśli tak, to jak sobie z tym poradziłeś? Albo być może to zupełnie nie miałeś takiego, jako tutaj.
Nie, no oczywiście, że jest ten lęk. Tak, mówiliśmy o tym, że łatwiej paradoksalnie przyjąć odpowiedzialność niż ją delegować. Tak?
Bo właśnie, tak?
Zdaję sobie sprawę, że się dzieje mnóstwo różnych rzeczy w firmie, o których ja nie wiem. Podejmowane jest milion decyzji, w których ja, zgodnie z własnym życzeniem, tak, nie biorę udziału. I oczywiście, że tak jak powiedziałeś, tak, nie mam wpływu, nie mam bezpośrednio codziennych raportów na te tematy, tak? No tylko właśnie pytanie, czy jeżeli my wdrażamy kulturę odpowiedzialności, dajemy ludziom przestrzeń do podejmowania ich własnych decyzji, delegujemy im nie zadanie, tak? Tylko odpowiedzialność, no to co? To z jednej strony mówimy, my wam ufamy, a z drugiej strony 2 razy dziennie poproszę raport, jak idzie. No to jest zupełnie nielogiczne. Także trochę...
To wymaga odwagi.
To wymaga, zdecydowanie wymaga odwagi i na pewno to powoduje, że to początek tej całej idei musi być naprawdę dobrze przemyślany i to nie może być nowa religia, tak? To nie może być tak, że wpada dyrektor generalny do firmy w poniedziałek rano i mówi, a tutaj nowa religia.
Mhm.
Bo to nie zadziała. Dlatego uważam, że to dobrze, jeśli idzie od góry jakiejś organizacji. Teraz pytanie, co to znaczy góra organizacji, tak? Bo zgodnie z tym, co tutaj rozmawiamy, to może być dyrektor całej organizacji w Polsce, to może być dyrektor oddziału, generalnie nawet brygadzista może mieć na to pomysł i robić to dla swojej małej brygady. Natomiast zdecydowanie to najlepiej działa, jeśli holistycznie cała organizacja od samej góry tak jakby oddaje nie odpowiedzialność, a oddaje zaufanie. Mm-hmm. Bo to chyba o tym, to taki w tym kontekście to chyba byłby w miarę dobry zamiennik, tak? Że ja wam nie oddaję odpowiedzialności, ja wam oddaję moje zaufanie.
Mm-hmm.
I oczywiście ja lubię, no dobrze, lubię, jak przychodzą ludzie i mówią, szefie, mamy tutaj taki problem, taki pomysł, warianty rozwiązania. I mówią o tych wariantach, mówią co. No i znowu, tak, w 90% przypadków, jak skończą opisywać, to sami wiedzą, które jest najlepsze.
Mhm.
Wcale nie jest to rozwiązanie, które ja bym tak intuicyjnie wybrał jako pierwsze, najlepsze. Tak?
Mhm.
I to jest absolutnie super, bo ten uśmiech na twarzy tych ludzi i to, z jaką energią oni wychodzą z takiego spotkania, no nie ma takich procedur, nie ma takiej sztucznej inteligencji, która lepiej wymyśli, co dla klienta, co dla naszej oferty, naszego podejścia do klienta jest lepsze dla niego, niż to, jak oni to sami wymyślą.
Takie mam chyba dwie refleksje. Jedno właściwie refleksja, drugie pytanie. Refleksja mam taką, że mówiłeś, że taki, użyłeś tego skoku na główkę do wody, nie, w nieznaną wodę. I mówiłeś też o tym, że to nie jest religia i nie można tego robić od jutra, jakoś tam ortodoksyjnie. To myślę sobie, że ta odwaga lidera to też oznacza, że się z tym oswajamy my sami jako liderzy. To też jest jakiś proces, że oddajemy, znaczy, że dajemy to zaufanie, też zaczynając od tego tam, gdzie są łatwiejsze jakieś tematy.
Oczywiście.
Prawda? To też jest jakiś proces, że nie musimy skakać na główkę z dużym prawdopodobieństwem, wiedząc, że są skały na metrze głębokości.
Absolutnie. A z drugiej strony ludzie też nam powiedzą, w którym miejscu najlepiej skoczyć, bo oni znają te wody, tak?
W związku albo z tym, na przykład powiedzą, że w tej sytuacji wolałbym jednak skonsultować, mimo że tam, że się tak, w czymś uprzemy.
Tak, albo jak się spyta ich, to oni powiedzą, a dobrze, to my najchętniej byśmy wzięli to.
Te tematy możemy sami działać, tak. Ale w tych to jeszcze popracujmy tak. Razem.
Coś, co się w tym momencie rozwija, to też któryś z zespołów wymyślił chyba z pół roku temu. Jeśli mamy jakiś duży projekt w firmie, to tworzenie zespołu projektowego polega na tym, że idzie mail. No do wszystkich, powiedzmy tak ogólnie, tak? Z informacją, słuchajcie, robimy taki projekt. Jak ktoś ma ochotę, projekt polega na tym, taki jest cel, to chcemy zrobić, tak będziemy się organizować. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy.
No i co?
No i
zgłaszają się?
Znaczy w 90% mamy nadkomplet.
Mm-hmm.
Tak? I tu się zaczyna... ale to naprawdę dzieją się rzeczy absolutnie fantastyczne. No, jedną z takich rzeczy, żeby jakieś konkrety tutaj dzisiaj też padły. Nie wiem, mamy od 21 lat organizujemy taki festiwal ciężarówek pod tytułem Miss Scania, gdzie wybieramy...
Miss Scania,
tak, wow. Gdzie wybieramy najpiękniejszą Scanię wśród naszych przewoźników w Gdańsku. 20 lat No ale po 20 latach impreza się zrobiła na tyle popularna, że przestaliśmy się mieścić u nas w naszym dealerstwie. No i postanowiliśmy, że no jedyne wyjście to wyjść na zewnątrz i pod stadionem w Gdańsku postanowiliśmy to zrobić. No ale to jest też zupełnie inny poziom skomplikowania całej organizacji. No, chętnych było naprawdę wielu. Cały zespół się zebrał i zorganizowali to w sposób taki, że no ja chodziłem, tak powiem, i ze szczęką na tatuaże i nie wiedziałem, czy się śmiać, czy się cieszyć, czy być w szoku, czy być, jak powiedziałeś, pokornie stwierdzić, że nie ma takiej struktury organizacyjnej, w której ja mógłbym to zorganizować w ten sposób. Mieliśmy 2 tygodnie temu pierwszą konferencję kobiet z Kani w Polsce, tak? No też to się po prostu...
To jest właśnie przykład takiej inicjatywy,
prostu,
tak?
Tak, to się po prostu, to się po prostu zadziało, tak? I to są właśnie takie duże, nazwijmy to, projekty, które no, są dla całej organizacji, ale takich propozycji wzięcia udziału w takim czy innym projekcie, znowu podejrzewam, że są setki na co dzień. No, i wiele się mówi o zagospodarowaniu talentów i że ludzie się czują niespełnieni. No może dlatego, że trwa taki ping-pong pod tytułem a tym chcesz się zająć? Nie. Tym nie. Ale tym bym się zajął. A nie, a to nie. Tak? I tak, to jeżeli mamy, znowu mamy organizację ponad 800 ludzi, to jeżeli mamy projekt, to się spytajmy, słuchajcie, kogo to by bawiło? Kto by czuł, że to go rozwinie, że to jest coś dla niego ciekawego? I w populacji 850 ludzi zawsze się ktoś znajdzie.
Brzmi to bardzo fajnie, więc naprawdę robi wrażenie. I dzieliłem się refleksją, a jeszcze miałem pytanie w zanadrzu. To pytanie jest trochę z innej beczki niż to, o czym rozmawiamy do tej pory, bo ono się tyczy tego, że jeśli tak się pozmieniało, to też oznacza, że w twojej relacji z twoim szefem może być też jakoś inaczej, dlatego że jego wymagania mogą być, czy jej wymagania mogą być wobec ciebie takie, że ty masz wiedzieć wiele różnych rzeczy. Nie wiem, do jakiego kraju raportujesz, czy do Szwecji bezpośrednio, pewnie do różnych osób w Europie, ale jak to jest, jak ty sobie radzisz z tym, że masz tej informacji teraz mniej? Czy to jest w ogóle jakieś wyzwanie? Czy ja może się poruszam po polu?
Nie, to jest wyzwanie. No. Uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś, że... Znaczy najpierw tak, jeden przepis, nie po wprowadzeniu zmiany, tylko przy wprowadzaniu zmiany. Tak?
Przy wprowadzaniu
Jeszcze
zmiany.
Raz się upieram.
To proces, a nie projekt.
Proces, tak, a nie projekt.
Słusznie.
Moim szefem w związku z jakąś strukturą regionalną nie jest Szwed, jest Szwajcar. Człowiek z ogromnym doświadczeniem i w branży, i w naszej firmie. Czy z tym mam problem? Nie. Ponieważ mamy 24 lata XXI wieku i każda firma poziom raportowania ma naprawdę rozwinięty do takiego poziomu, że ja nie mam problemu z znalezieniem dowolnej cyfry, którą potrzebuję. I tutaj te potrzeby grupowe raportowania, mojej świadomości, gdzie jesteśmy w cyfrach, wydaje mi się, że w miarę przyzwoicie wypełniamy. I to, że działamy w ten sposób w organizacji w Polsce, to na szczęście w naszej firmie, w Scani, nie musi być decyzją Rady Nadzorczej. To jest moja decyzja integralna, sposobu, w jaki ja prowadzę, w jaki przewodzę, w jaki rozwijam organizację w Polsce. Jak mamy budować 41 warsztat, kupić ziemię czy coś, oczywiście inwestycja tutaj to są odpowiednie procedury na to. Mhm. Natomiast tutaj jaką kulturę ja buduję, jeżeli ona bazuje na 5 podstawowych wartościach Skani, na pryncypiach, na zasadach biznesowych, na zasadach przywództwa, to absolutnie tutaj mam słowo. Dlatego ta firma tak jest znana z produkcji ciężarówek, natomiast tak naprawdę my jesteśmy od sprzedawania świętego spokoju naszym klientom, żeby się zajęli swoimi klientami, tak? Mm-hmm. A my ten cały bałagan związany z samochodem, z jego przeglądami, z opieką nad kierowcą, z budowaniem jego kompetencji, z uczeniem go, coachowaniem, to my bierzemy na siebie. Także tutaj nie mam takiego problemu, ale to chyba wynika właśnie z charakteru człowieka, który jest moim szefem, mm-hmm. i specyfiki tej firmy, w której pracuję.
Mm-hmm. To tak mi się skojarzyło a propos specyfiki, jak mówisz o niej, że wielokrotnie się spotkałem z tym, że firmy, które dbają o taką filozofię linową, myślą kaizenowo, z kulturą odpowiedzialności mają też dużo do czynienia tak w swoim DNA, że jest im to jakoś bliskie, często uzupełniające, komplementarne, bo no Lean dostarcza dużo narzędzi, ale jeśli zabraknie tego komponenta kulturowego, takiego jak ownership, odpowiedzialność za swoje miejsce pracy, za procesy, za swoich klientów, no to tam nie ma tego usprawniania, optymalizacji różnych innych rzeczy, więc to często się jest takie sprzężenie zwrotne. Jak ma się kulturę linową i wprowadza się kulturę odpowiedzialności, to się dobrze nakręca.
Tak, to na pewno, bo to też podkreśla czy wspiera trochę strategię firmy, mhm. i biznes, w którym jesteśmy, tak? Bo jeżeli jesteśmy w biznesie, w którym chcemy być liderem rynku, generować jak najlepsze wyniki, lepsze niż konkurencja, poprawiać wskaźnik, tak? I jesteśmy w tej walce, no to rzeczywiście mamy taką perspektywę, że głównie sprawdzamy, co robi konkurencja. Natomiast jeżeli my jesteśmy w biznesie świadczenia usług transportowych dla naszych klientów, sprzedawania im świętego spokoju, pewności, że te wszystkie kwestie są przez nas zagospodarowane, to tak naprawdę to, gdzie my jesteśmy w stosunku do konkurencji, znowu jest wynikiem i rezultatem. Nawet nie chcę mówić, że wskaźnikiem, tak? Ale my jesteśmy wtedy po prostu w innym biznesie. I czy ja jestem liderem rynku, czy mam drugie, czy trzecie miejsce, to jest rezultat dla rynku, ale nie dla mnie. Dla mnie jest to zupełnie wtórna rzecz, bo moim naczelnym celem jest spokój mojego klienta. Mhm. I są klienci, którzy mówią, to jest dla nas najważniejsze. Są klienci, którzy mówią, my to sobie sami wszystko ogarniamy. Okej. I w momencie, kiedy ta latarnia, ten punkt jest odsunięty odpowiednio daleko, to wtedy każda decyzja przestaje być decyzją strategiczną. Bo to, czy płyniemy 5 minut w prawo, czy 10 minut w lewo, przestaje mieć takie krytyczne znaczenie, jak decyzje, które mają dać wynik na następne otwarcie giełdy.
Mhm. Mhm. No to zaczęliśmy od perspektywy strategicznej i perspektywą strategiczną trochę kończymy nasze spotkanie. Tak podsumowując na koniec, co dla ciebie tak z tej perspektywy przygody tych ostatnich 2,5 roku jest największym odkryciem, największą ciekawostką, największym zaskoczeniem, a może jakąś barierą, którą zobaczyłeś przy prowadzeniu takiej zmiany, przy tym procesie całym, który który teraz prowadzicie? Coś, co jest takiego na koniec, co byś chciał się podzielić?
Zaskakuje mnie efektywność tego, tej wdrożenia tej kultury, wdrażania tej kultury i zmiany w podejściu ludzi do tego, co robią w firmie, czym firma jest dla nich w życiu. Bo jeżeli przestaje być zakładem pracy, jeżeli nie idzie się na fabrykę, jak to się kiedyś ładnie mówiło, tak? Tylko idzie się w obszar, który też jest moim obszarem rozwoju, ciekawych zadań, pracy z ciekawymi, interesującymi mnie ludźmi, w zagadnieniach, w których czuję się kompetentny, ale dalej mogę się rozwijać, to tutaj ta przełożenie jest, ta dźwignia jest absolutnie fantastyczna i zupełnie przeze mnie niespodziewana, nieoczekiwana. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest pozytywne, ale ogromne zaskoczenie. Pewnie trzeba było to zacząć robić 20 lat temu, a nie 2 lata temu, ale no to też jest jakiś rozwój.
To ja, posługując się twoimi słowami, mam nadzieję, że nie wypaczę, a jeśli tak, to mnie popraw, o 4 rzeczach powiem na koniec. 2,5 roku i mamy wyższą satysfakcję klientów, wyższą satysfakcję pracowników, zdecydowanie wyższą rentowność, wyższe wyniki, tam jakieś 70% większy biznes, powiedziałeś.
Znaczy to obrót, wielkość biznesu.
Wielkość obrotu, tak. I ostatni, 4 parametr, że masz 2 razy mniej maili.
Tak.
To chyba bym na tym zakończył nasze spotkanie. Wojtek Rowiński, gość dzisiejszego spotkania. Bardzo ci dziękuję za podzielenie się tym, czego doświadczacie przez ostatnie 2,5 roku.
Bardzo dziękuję za przyjemną rozmowę.
Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak@4results.pl. Czekam na wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.